Tak, drodzy zgromadzeni, teraz będziemy mieli czas poświęcony na zwiastowanie słowa. Wierzę, że te kilkadziesiąt minut, które spędzimy teraz w tej atmosferze rozważania słowa, przyniosą jakąś wymierną korzyść, jakiś pożytek duchowy. Na taki zawsze liczymy, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu dzieci Bożych. I wierzę, że to, z czym teraz staję przed wami, jest inspiracją Bożą. Cały tydzień o tym myślałem i nic innego nie umiałem, że tak powiem, nie to żeby myśleć, tylko skłonić swoich myśli. Kochani, jedno zasadnicze pytanie, którym dzisiaj chciałbym operować i które zadam na samym początku, zadawałem je sobie wielokrotnie, ale to pytanie brzmi: czyim synem jesteś? Czyim synem jesteś? I na początku, żeby nie było nieścisłości, żebym później już nie musiał słownie gdzieś tam kombinować, powiem, czy raczej o czym wszyscy wiemy, że jeśli mówię, czyim synem jesteś, to jest to cytat wzięty ze Słowa Bożego i odnosi się zarówno do córek, jak i do synów. A więc nie myślcie, siostry, że kiedy będzie padało stwierdzenie, czyim synem jesteś, to nie będziesz wiedziała, co w tym czasie odpowiedzieć. Bo rzecz dotyczy nie tego, z kogo się urodziliśmy. Na pewno nie będzie to przewagą mojego zwiastowania, ale rzecz będzie dotyczyła, czyim synem, czyją córką jestem w wymiarze ducha, na poziomie ducha, do kogo należę. Czy umiem odpowiedzieć na to pytanie tak stuprocentową pewnością ja? Czy na to pytanie mogą odpowiedzieć ci, którzy patrzą na nas, którzy są gdzieś na zewnątrz? Czy oni tą naszą przynależność duchową będą w stanie bezbłędnie rozpoznać i zaświadczyć o niej? Czy wreszcie sam Bóg poprzez błogosławienie nas, poprzez swoją obecność, poprzez swoje działanie w nas będzie potwierdzać: to jest mój syn, to jest moja córka, to jest moja własność, to jest ktoś, kto jest najdroższy mojemu sercu. A więc to proste pytanie dzisiaj niech brzmi w naszych sercach, w naszych uszach, a chciałbym, abyśmy na początek ze Słowa Bożego właściwie odpowiem, zanim dobrze pytanie zadałem, ale chcę to później rozwinąć, z listu apostoła Pawła do Galacjan, 4:6-7 werset. I słowo to brzmi: a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Bardzo znany fragment słowa, bardzo znany tekst, jednak on podkreśla dzisiaj i wyjaśnia na samym początku, że jesteśmy synami. Tak jak Galacjanie, których apostoł Paweł korygował, prostował ich ze względu na to, że wracali gdzieś do zasad zakonu, i on mówi: wy nie jesteście niewolnikami zakonu, jesteście dziećmi, jesteście synami. Tak nad nami zakon grzechu już nie panuje, tak nad nami moce ciemności już nie panują, bo zesłał Bóg w momencie, kiedy dał nam nowe życie, ducha Syna Jezusa Chrystusa, który w nas, wewnątrz krzyczy, woła: Abba, Ojcze. To jest radość, to ekscytacja mówić to z tego miejsca, to jest radość słuchać, to jest radość czytać o tym i każdego dnia potwierdzać. Ale chciałbym, żebyśmy uczyli się żyć w zwycięstwie, w mocy i w takiej pewności, żeby ta pewność, czyim jestem synem, była zawsze w środku nocy, w środku dnia, na wakacjach, w pracy, wszędzie. A więc gdybym miał w jakiś sposób rozpocząć, to powiem, czy zadam pytanie takie retoryczne: kiedy ostatnio, bracie, siostro, słyszałeś pytanie, czyim jesteś synem? Kiedy ostatnio? Pewnie jak regularnie ktoś uczęszcza na nabożeństwa, to zdarza się, że dosyć często z tego miejsca możemy to usłyszeć. Ale to my, wierzący. Ale w świecie, zwłaszcza w kulturze, w której żyjemy, Nieczęsto spotykamy się, przyznam, z pytaniem, czyim jesteś synem. No chyba, że ktoś jest kontrolowany przez policję i już jest dane do mandatu spisywane, no to tam zawsze syn, tam Józefa i już mają. A więc wtedy jest potrzebne, czyim jestem synem. Chyba, że ktoś w ostatnim czasie brał kredyt w banku, to tam potrafią prześwietlić dosyć dokładnie naszą przynależność i nasze korzenie i to, co zapisane jest w dowodzie osobistym, będzie sprawdzone skrupulatnie. Chyba, że ktoś był ostatnio i u notariusza. No to są miejsca, gdzie możemy usłyszeć, czyim pan, czy jakie jest imię ojca. A więc, kochani, to jest ważne też, żebyśmy wiedzieli, kto jest, z jakiej rodziny pochodzimy, żebyśmy mieli szacunek do naszych ziemskich ojców, ale przyznam szczerze, że gdybym na ulicy, a zwłaszcza tutaj, jak wyjechałem z mojego domu ileś tam 10 lat temu, co komu może powiedzieć, jeśli ja bym wymienił imię mojego taty? Bym powiedział, jestem synem Mieczysława. Tamten by powiedział, a ja Franciszka. I co? Niewiele to mówi, bo były czasy, owszem, w historii Izraela i narodów tamtych, gdzie imię ojca mówiło wszystko o dziecku, wszystko o jego synu, o jego przynależności, o jego dziedzictwie, o tym, kim on jest. I to jest takie piękne. Dzisiaj imię ojca, no chyba, że jest jakiś bardzo znany aktor czy polityk, ale i tak w tym zamieszaniu moralnym zazwyczaj nazwisko jest inne, więc trudno jest dociec, kto jest ojcem danej osoby. Ważna jest ta tożsamość fizyczna. Kochani, kiedy czytamy, kiedy oglądamy, nasłuchujemy wiadomości z Haiti, tam dramat rozegrał się. Ileż dzieci zostało nagle w jednym momencie pozbawionych swoich rodziców. Dobrze, jeśli to są dzieci już świadome na tyle, że potrafią rozumieć, mają kilka czy kilkanaście lat i w jakiś sposób jest to do odtworzenia. Ale co mają zrobić dzieciątka kilkumiesięczne, które gdzieś z gruzów były wydobyte, a tak naprawdę nikt nie wie, a zwłaszcza tam, w tamtej biedzie, data dokładna urodzin, czy imię ojca, czy przynależność. Do tego stopnia dochodzą tam nasz słuchy, że dzieci ze szpitala są porywane i później sprzedawane gdzieś w adopcję do innych krajów. A więc nie dość, że stracił ojca i matkę, że ten dramat tożsamości dotknął, to jeszcze zostanie wywieziony w drugi koniec świata dla jakiejś bogatej milionerki w Hollywood może i tam dopiero nie będzie wiedziało, kim jest. Iluż ludzi, w tym wymiarze duchowym już teraz mówię, żyje tak, jakby nigdy nie znało swojego ojca, jakby było kompletnie pozbawione jakiejkolwiek busoli, jakiejkolwiek metryki, jakiegokolwiek źródła pochodzenia, bo to, w jaki sposób ludzie żyją, to, w jaki sposób postępują, to, w jaki sposób myślą o bytach wyższych. Bóg, czasami jest to słowo abstrakcja dla kogoś, a czasami usta wypowiadają, a serce nie wie, gdzie, czy należy do Boga, czy nie. A więc tego typu pytania można snuć. Jednak ja dzisiaj chciałbym zapytać siebie samego, nas, już przechodząc na grunt słowa, czyim synem, czyją córką jesteś? Bo wiecie, szczera odpowiedź na to pytanie to coś bardzo ważnego. Rodzi poważne konsekwencje. Jeżeli odpowiemy, że naszym ojcem, że moim ojcem jest Bóg w niebie, zgodnie z tym wersetem, który przeczytałem na samym początku, to nie jest tylko poświadczenie, czy uspokojenie samego siebie, wszystko jest w porządku, jestem Synem Bożym. Tak, wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o zbawienie. Wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o moje świadectwo, ale to jest mobilizacja, to jest wyzwanie, to jest moment, w którym w sercu powinna rodzić się myśl tak, Ja należę do Ojca Niebiańskiego. Co ja ze swoim życiem na ten czas robię? Co dzieje się w moim życiu? Czy ja dążę do doskonałości, do dobrego świadectwa na miarę mojego Boga, któremu służę? A więc, jeżeli odpowiem tak, Bóg jest moim Ojcem, to rodzi z sobą określone konsekwencje i dzisiaj chciałbym zachęcać do takiej postawy, nie aby bezkrytycznie pomyśleć, no dobrze, skryłem się w Bożym łasce, w Bożym zbawieniu i to mi wystarczy. Nie powinno nam wystarczyć, dlatego głosimy, dlatego zachęcamy, dlatego po momentach jakiegoś osłabienia duchowego znowu się podnosimy, dlatego zwiastujemy, dlatego modlimy się za chorych, bo my jesteśmy dziećmi Bożymi, bo my jesteśmy synami, córkami Boga i nie wolno nam stanąć w pozycji, kiedy ja miałbym jakiś kryzys tożsamości. Kiedy ja miałbym kryzys tożsamości duchowej, skąd jestem i dokąd idę, bo może w nawale trosk i tak się zdarzyć. Ale jest inna grupa osób, może nie na tym miejscu, może jest to temat na jakieś kazanie ewangelizacyjne, ale być może ktoś na pytanie, czyim synem jesteś, nie jest w stanie odpowiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym. Bo dzisiaj jeszcze ta decyzja nie jest podjęta, bo nie jest to takie oczywiste, a więc to też rodzi konsekwencje. Dwojakie. Bo ktoś, kto nie pojednał się z Bogiem, ktoś, kto słyszy żywe słowo, że oto jest gatunek ludzi, jest grupa ludzi, którzy należą do Boga żywego i kiedy sam siebie prześwietlam, myśli zaraz, ale ja takiej decyzji nie podjąłem. Ja nigdy nie musiałem jej podjąć. Ja nigdy nie byłem postawiony przed takim wyborem, a więc dwojako można postąpić. Można powiedzieć, ja dalej pójdę swoją drogą. Ja dalej jestem NN, nieznane nazwisko duchowe. Ja dalej będę postępować tak, jakby mnie to nie dotyczyło. Ja nie będę wierzył w rzeczy, które ci ludzie szaleni trochę mówią, czy to jest aby prawda. Ale można przyjąć postawę inną, postawę pokory, postawę zastanowienia się, postawę takiej refleksji nad życiem, nad tym, co do tej pory się wydarzyło i powiedzieć tak, coś w tym jest. A więc ja postanawiam, że poszukam tego swojego duchowego dziedzictwa, poszukam tej metryki duchowej, bo oto słyszę, że Bóg mnie kocha, że Bóg jest miłosierny, że On nie odrzuca nikogo i to jest szansa, aby na pytanie, czy jesteś Synem Bożym, dzisiaj powiedzieć, może nie jestem, ale będę. Ale proszę Cię, Panie, daj mi to poczucie bycia Twoim Synem. Kochani, bycie Synem Bożym, bycie dzieckiem Bożym zobowiązuje do takiego życia, żeby Ojciec w niebie był z nas dumny. Ja dzisiaj chciałbym posłużyć się obrazem ze Starego Testamentu, aby przedstawić na przykładzie Dawida, na przykładzie młodego Dawida, nie tego, który już później był wielkim, znanym i potężnym królem, ale tego Dawida, który wstępował w swoją dorosłość. I w jednym wersecie zawarta jest cała esencja tego, co to znaczy być synem, tego, co to znaczy, jakim być synem i jakie rodzą się z tego dalsze konsekwencje. Będziemy z jednej strony patrzeć na Dawida według ciała, tego fizycznego chłopaka nastoletniego i przenosić to na wymiar duchowy. Nas, którzy dzisiaj, żyjąc w innych warunkach, w innej kulturze, kiedy imię Mieczysław, tato mój niewiele znaczy w waszych uszach, jak powiedziałem, gdybym wrócił tam na Mazury do tej wioseczki, to może jeszcze jacyś ludzie tam żyją, którzy pamiętają Mietka Krynickiego, że był to bardzo gościnny człowiek. Za bardzo czasami w sklepie spożywczym, tam kiedy była dostawa piwa. Ale to mogą pamiętać mego tatę, czy waszego, czy z jakich okoliczności, jakim był człowiekiem, czy był dobry, czy nikomu krzywdy nie robił. Ale Dawid miał swego ojca, przynależał i o tym, czyim on jest synem, to było głośno na całą betlejemską okolicę. Ja przyjdę do tego jeszcze za chwileczkę w rozważaniu. Co to znaczy być prawdziwie synem swojego ojca? Pierwsza księga Samuela dzisiaj będzie dla nas takim miejscem, z którego zaczerpniemy. Pierwsza Samuela, 16 rozdział, 17, 18 werset. Te dwa wersety przeczytamy, aby Dlatego, że nie będzie już więcej cytatów ze Słowa Bożego do końca już mojego zwiastowania, dlatego pozwólcie, że przeczytam to słowo w dwóch wersjach. Ja też mam Biblię brytyjsko-warszawsko-praską, tak. A więc również potwierdzam za pastorem, że niesamowita lektura, niektóre wersety są wspaniałe i inaczej jakby mówią. Ale przeczytajmy to, co mamy w tym 17 i 18 wersecie Słowa Bożego, które mamy przed sobą. Rzekł więc Saul do swoich sług: rozejrzyjcie się do mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Posłuchajcie, jak brzmi to w tłumaczeniu warszawsko-praskim. Rzekł wtedy Saul do swoich sług: dobrze poszukajcie człowieka dobrze grającego na harfie i sprowadźcie go tu. Wówczas jeden ze sług odezwał się w te słowa: spotkałem kiedyś jednego z synów Jessego, Betlejemity. Gra on pięknie na harfie. Jest silny i bardzo odważny w walce, a przy tym pięknie przemawia. Poza tym pociągający wygląd. I Jahwe jest z nim. Popatrzcie, jakie świadectwo, popatrzcie, jaka wiadomość dotarła do uszu Saula na temat młodego Dawida. Gdyby przybliżyć trochę tą sytuację, kontekst tych wersetów, to powiem tylko, że Dawid w owym czasie był co prawda chłopcem, ale już było to po momencie namaszczenia go przez Samuela. Dalej wypasał owce swego ojca. Dalej był chłopcem, który zajmował się tymi sprawami, jak to najmłodszy w rodzinie. Więc żył sobie gdzieś tam pośród pasania owiec. Natomiast Saul znalazł się w poważnych duchowych tarapatach. Już wtedy obietnica Bożej obecności została za sprawą jego grzechu, nieposłuszeństwa, zabrana od niego. Jak czytamy w Słowie Bożym, że Bóg dopuścił, że duch zły przychodził i często go nawiedzał i często go dręczył. Ja nie wiem, w jaki sposób się to objawiało, ale to musiało być bardzo przykre, to musiały być jakieś stany lękowe, to musiała być jakaś silna depresja, to musiało być jakieś naprawdę ciężkie przeżycie, że człowiek ten, będąc królem, miotał się, musiał być bardzo uciążliwy dla swoich dworzan. Ludzie nie wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić i wtedy oświeciło ich, że gra na harfie, że gra na instrumencie może uśmierzyć ten ból, to jego takie rozdarcie, te jego depresje, te jego udręki, które przychodziły za sprawą tego ducha. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Saul ogłasza casting na harfistę. Zrobiło się miejsce wolne w zespole i trzeba powołać kogoś, kto umie szarpać struny. Kochani, ja myślę, że w owym czasie w orkiestrze królewskiej było wielu muzyków. Myślę, że były tam instrumenty nie takie, jaki posiadał Dawid, który gdzieś tam może na koźlich rogach miał rozpięte kilka sznurków czy jakieś jelito i na tym brzdąkał, i na tym grał, i na tym potrafił grać. I Bogu była miła ta pieśń czy te melodie, które wygrywał. A więc nie brakowało na pewno w królestwie czy pośród dworzan ludzi, którzy byli w tym wykształceni, którzy na pewno umieli grać. Ale to nie mógł być każdy muzyk, który umiał technicznie zagrać jakąś melodię. To nie o to chodziło. W przypadłości Saula to było coś innego. To musiało być duchowe granie. To musiało być coś, co sprawiało, że ten duch zły odchodził. Czasami myślę, a wierzę, jestem przekonany, mówię to bez jakiejś takiej, nie wiem, pychy, że kiedy uwielbiamy naszego Boga na tym miejscu, kiedy wywyższamy Go, nieważne jak wielkie jest instrumentarium, nieważne jak wielu jest muzyków czy śpiewaków, to kiedy zły duch nieopatrznie przysiadłby tam na gałęzi za naszym zborem, który chciałby swego nohala wetknąć tu w nasze sprawy, co my tu robimy, co my tu wyśpiewujemy, to po 5 minutach nie ze względu na to, że mu będzie zimno, ale ze względu na to, że tu jest Boża chwała i Boża radość, odleci skąd przyszedł. A więc ja mówię o wymiarze duchowym jak najbardziej poważnie. Kiedy my Boga wywyższamy, to nieważne na jakim instrumencie jest to grane, ale jeśli jest to czynione z serca, z ducha, to wierzę, że ma to wielką moc. Dlatego nie mógł to być każdy muzyk, który przyszedłby i zagrał Saulowi. A więc czy dziś potrzebuje innych muzyków jak Dawid? Nie. Ja tu może mówię o muzykach, może akurat jest to ten temat, ale chciałbym powiedzieć, że nie musicie, młodzi ludzie, którzy mnie teraz słuchacie, liderko służby muzycznej, teraz przykładać miarę Dawida do siebie i mówić, o, ja nie pasuję, bo wymienię za chwilę cechy, które niekoniecznie muszą do wszystkich pasować, ale jedno jest pewne, jeśli Pan jest z nami, jeśli Duch Boży jest w nas, nie musimy dzisiaj mieć żadnych kompleksów czy myślenia, że ja do tej skali nie dorastam. Bo Bóg dalej potrzebuje muzyków namaszczonych, Bóg dalej patrzy w serce, Bóg dalej patrzy na to, kim jesteśmy. Mogę to przenieść na każdą inną służbę i na głoszenie słowa, na posługiwanie innym, na prowadzenie grup, na prowadzenie służby niewiast, małżeństw. Każda jedna z tych służb potrzebuje Dawidów, potrzebuje ludzi, którzy będą wiedzieć, czy imi są synami. Kochani, spójrzmy, pomyślmy na chwilę, skupmy się na osobie tego młodego chłopca Dawida. Bo można go nazwać chłopcem, bo w owym czasie to nie był, mimo że był nazwany rycerzem odważnym, mimo że był mężem walecznym, wymownym i tak dalej. Na owe czasy to był chłopiec, bo znowu czytamy za chwilkę, kiedy on stawał naprzeciwko Goliata, to jest opisany jako rumiany chłopiec, który jest w wieku nastoletnim. I pomyślmy, jakie przymioty w owym czasie posiadał młody Dawid. A po pierwsze, pięknie grał. Jakież to konserwatorium skończył ten chłopak? W jakich szkół go posyłali rodzice? Przez ile lat go wozili samochodem do szkoły muzycznej? Że on tak pięknie grał? Kiedy on się tego nauczył? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo wiem, że tam pośród tych skał i tych strumyków szemrzących, na tym, mówię, prostym instrumenciku, który jako chłopiec sobie zrobił, Duch Święty go inspirował i to Bóg był jego mistrzem, Bóg był jego maestro, jeśli chodzi o edukację muzyczną. Czytamy dalej, że Dawid był silnym młodzieńcem, a nade wszystko odważnym w walce. Popatrzcie, to świadectwo nie składa o nim jego ojciec, który zawozi syna na casting, poprawia mu grzywkę, pudruje mu brewki i mówi, synku, pięknie wypadnij, bo może cię król przyjmie na stanowisko, może będziesz tam pośród muzyków, może będziesz tam miał jakąś dobrą, ciepłą posadę. To mówi człowiek, dworzanin, który może raz w życiu spotkał Dawida w jakichś okolicznościach, bo jeden z tych dworzan mówi, widziałem kiedyś syna Isajego. Spotkałem kiedyś syna Isajego. Ile czasu mieli z sobą kontakt? Dzień, dwa, może tydzień? Co było więcej? Czy ci, którzy opowiadali, czy on naocznie się przekonał? Ale widział i wiedział o tym, złożył o nim dobre świadectwo, że syn Isajego nie tylko pięknie gra, ale oprócz tego jest silny, odważny w walce. Może Dawid mu akurat opowiadał, a może natknął się na moment, kiedy rozprawiał się z niedźwiedziem czy wilkiem, tam kiedy próbował porwać owieczkę ze stada. Ale nadto, jakież trudne jest dzisiaj, żeby ktoś o nas takie świadectwo złożył, że pięknie, w innym tłumaczeniu mądrze przemawia. Jak rozmawiał Dawid z tym kolegą, z tym dworzaninem? Jak on z nim rozmawiał, że utkwiło mu to w pamięci, że jest nie tylko piękny, nie tylko gra na harfie, nie tylko jest silno odważny, ale że również pięknie przemawia, że jest dobrym retorem. Dzisiaj całe lata ludzie poświęcają, by modulować głos. Spec od wizerunku kreują polityków, ich sposoby wypowiedzi, a i tak czasami mówimy, wychodzi gdzieś ta słoma z butów. A ten chłopiec, prosty pastuszek, pięknie umiał przemawiać. bo inspirował go Duch Święty, bo mówił z natchnienia i nie mówił zbędnych rzeczy i nie mówił byle czego, co mu ślina na język przyniesie. A przecież to był prosty chłopak, który był jednym z najmłodszy pośród swoich braci. Mało tego, o ile te inne przymioty ktoś o nas mógłby powiedzieć, to przez gardło ludziom bardzo ciężko przechodzi, że ktoś pięknie wygląda, że ktoś jest przystojny, że ktoś ma ładny wygląd. A ten dworzanin mówi, oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem królu, on bardzo przystojny jest, bardzo fajny młodzieniec, taki urodziwy, jest w nim coś, co pociąga wzrok, co zachęca, aby być z nim. Ale przede wszystkim, ale nade wszystko Bóg jest z nim. Oprócz tego wszystkiego, te cechy, które wymieniliśmy, to najważniejsze, że Bóg był z nim. Czy spotkałeś, bracie, siostro, już kiedyś na swojej drodze kogoś takiego, kto ma 16-17 lat i wszystkie te cechy zawiera? No ja przyznam, że szukam jeszcze kogoś takiego. Ja wiem, powiecie, no ten, no w Indiach on jest, nie? I przystojny i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Kochani, Bóg jest z nim. Bóg był z nim. To jest cudowne, to jest najwspanialsze. Dlatego dzisiaj nie musimy mieć z tego powodu żadnych konfliktów wewnątrz, żadnych problemów, żadnych kompleksów, że ktoś pięknie gra, ale nie jest może zbyt silny, ale może być silny duchowo. Dlatego, kochani, dzisiaj, dlatego jesteśmy ciałem, kościołem, dlatego jesteśmy żywym organizmem, aby uzupełniać się. Ja wiem, ja mówię to jako przykład, jako jedną taką bazę, ale dzisiaj wiemy, że najważniejsze, aby Bóg był z nami. Bo jeżeli ktoś jest mężny w modlitwie, to wiadomo, że ktoś inny może pięknie grać i chwalić Pana, a ktoś inny jeszcze może pięknie przemawiać i w sposób namaszczony głosić. A więc, kochani, dzisiaj zechciejmy spojrzeć na kilka cech, które posiadał ów syn Jessego z Betlejemu, Dawid. Kochani, po pierwsze, jak czytamy w tym wersecie, syn Jessego, Dawid, należał do swojego ojca. Był synem tego właśnie męża. Kochani, chciałbym podkreślić wagę, jaką jest przynależność do rodziny. W tym przypadku do Bożej rodziny. W tym przypadku do rodziny dzieci Bożych. Otóż on jako najmłodszy chłopak w rodzinie miał 7 braci oprócz siebie. Wiem coś na ten temat, bo ja byłem jako 4 z braci, też najmłodszy. I wiem, że nie jest to czasami łatwe. Bo z jednej strony rodzice hołubią tego ostatniego, dają mu jakby najmniej obowiązków, bo ci starsi już są w stanie za niego coś zrobić, ale z kolei ci starsi mówią, ty nie robię, ty taki. I wtedy jak rodzice nie widzą, to tego najmłodszego gdzieś tam posyłają, choćby nawet po lizaki do sklepu, ale musiał iść. Kochani, tak samo Dawid, ja wiem, że on nie miał z tym żadnych problemów, bo w tamtej kulturze dzieci, synowie byli posłuszni, a zwłaszcza takich mężów bożych jak Jesse, ale on wzrastał w dobrych relacjach. Ojciec dbał o niego, on szanował ojca, on był posłuszny i ojcu, i braciom. Dostawał zadania na swoją miarę. Jeżeli był już w stanie udźwignąć laskę pasterską, to już był posyłany, może najpierw z braćmi, może najpierw z kimś innym, aby pilnować tych owiec. Ale był wdrażany, miał społeczność i autorytet ojca nad sobą. On znał swoją tożsamość. Jeżeli pojawił się pośród rówieśników, to wiedział, że jest synem Jessego. Jeżeli rozmawiał z pasterzami, stróżami, pomocnikami, bo na pewno nie był tam sam, to oni darzyli go takiego chłopca, ale darzyli go już i sympatią, i szacunkiem ze względu na ojca, którego on reprezentował. A więc, kochani, jakie to jest ważne, żebyśmy mieli tożsamość duchową, żebyśmy mieli przynależność, żebyśmy mieli dobre relacje. Mówię o rodzinie, ale mówię przede wszystkim o zborze, o społeczności, bo na tym wymiarze duchowym chciałbym się skupić. Jakże ważne znać swoją tożsamość i swoje miejsce w zborze, w społeczności dzieci Bożych. On umie grać na harfie. To jest obdarowanie. To jest dar, to jest pewien symbol, to jest pewne hasło, którym chciałbym się posłużyć. Nieważne, czy to będzie granie na harfie, czy to będzie granie na gitarze, czy to będzie inna służba, obdarowanie, jakim Bóg obdarował ciebie czy mnie. Jeżeli Dawid miał pasję grania, to nie było ważne, jak mówię, te lata spędzone w konserwatorium nie dałyby mu tego, co dała mu chęć uwielbiania Boga, wywyższania Go, śpiewania, a wtedy i struny się znalazły, a wtedy i instrument się znalazł, bo jego nastawieniem było wielbić Boga. On poświęcał czas. To nie jest tak, że dzisiaj czasami dzieci, które uczą się gry na instrumentach, nawet patrzę na niektórych z was i wiem, może byście przyznali w szczerości, ile razy tata, mama musieli pytać, czy te wprawki, czy te ćwiczenia, które zostały zadane, są wykonane, czy nie. Czy czasem trzeba wręcz troszeczkę przymusić, aby ćwiczyć na tym instrumencie. Natomiast Bóg dzisiaj, mówiąc do nas, synu, mówiąc, córko, chce powiedzieć, jeżeli masz dar, jeżeli masz talent, to rozwijaj go w sobie. To nie poprzestawaj na tym, co już masz, ale ćwicz, ale stawaj się coraz bardziej użyteczny przez mniejsze rzeczy do większych, a więc umieć grać, umieć służyć Panu, umieć być w Jego rodzinie, to jest rzecz wielka. Dlatego ważna jest ta postawa duchowa, aby chcieć się uczyć, aby nie powiedzieć w którymś momencie, to jest głupie. Nie można tak powiedzieć o czymkolwiek byśmy robili, że to nie ma sensu, że to już mnie nie bawi, że te zabawki już mnie nie cieszą. Bóg chce, aby Jego dzieci, aby ci, którzy nazywają się Jego imieniem, szli dalej i rozwijali się. Dawid, czytamy, że był odważnym i silnym wojownikiem. Odważnym i silnym wojownikiem. Potwierdził to później w rozprawie z Goliatem. To jest dłuższy temat. Nie chciałbym zbyt długo o tym mówić, ale to jest operowanie wiarą. Odwaga to wiara, która mówi: nie ma strachu we mnie. Jeżeli podejmuje się czegoś, jeżeli staje naprzeciwko jakiegoś problemu, dzisiaj nie musimy walczyć z niedźwiedziami, dzisiaj nie musimy zmagać się z Goliatami, z innymi fizycznymi przeszkodami, ale duchowe sprawy, ale duchowe opozycje czy duchowy przeciwnik będzie przychodzić, aby nas straszyć, aby zastraszać, tak jak Goliat, szeregi lży izraelskie, tak i my będziemy być może w takim miejscu, a wtedy odwaga, a wtedy Dawidowa, taka Boża odwaga jest w nas wręcz nieodzowna. To wybór dokonany pośród lęku. To nie to, że ja nie mam strachu, nie mam żadnych obaw. Hero, taki, który już nic i nikt go nie ruszy. To jest po prostu wybór, że wiem, że mój Pan jest większy niż ta okoliczność, że mój strach w tym momencie nie ma za wiele do powiedzenia, że liczy się to, jakiego wielkiego Boga mam. Liczy się to, że mogę stanąć naprzeciwko danej trudności w imieniu Pana zastępów. To jest najważniejsze i to jest takie zachęcające, że dzisiaj możemy postępować w duchowy sposób, patrząc na te wzorce, które pochodzą z Testamentu Starego. Dawid widział, kiedy stawał naprzeciwko Goliata, widział to, czego inni nie widzieli. Oni widzieli potężnego chłopa, oni widzieli tą zbroję, włóczki, jak wielkie, napuszone ptaszysko stał przed nimi, wywijał tą włócznią wielką, jak drąg tkacki, ten hełm spiżowy, to wszystko i ten, podejrzewam, przeraźliwy, jakiś tubalny głos paraliżował w nich wszystko, całą odwagę. A Dawid najpierw był mocno zdegustowany postawą Goliata. On się normalnie zdegustował, zniesmaczył chłopak, bo oto słyszy, że jakieś wielkie, nie chciałbym tu użyć słowa jakiegoś niewłaściwego, człowieczysko, lży szeregi Pana. I on to tak patrzy po tych braciach, po tym wszystkich i mówi: jakże to ten nieobrzezany Filistyńczyk, jak on może lżyć szeregi Pana. Mało tego, że on się tym poddenerwował i oburzył, to on widział to, czego inni nie widzieli, bo kiedy czytalibyśmy dalej, to on powiedział, on obiecał i dotrzymał. Goliatowi: dziś zetnę ci głowę. Chyba nic bardziej zabawnego nie słyszał Goliat w swoim wcześniejszym życiu. Dziś zetnę ci głowę. Tak jakby to była główka kapusty, którą można sobie gdzieś tam z grządki ściąć. Ta głowa była 2,5 metra nad ziemią. Ta głowa była osłonięta potężnym, spiżowym jakimś hełmem. To wszystko było osadzone na silnych mięśniach karku. No, ty mi to zrobisz. Ale Dawid widział to swoim wzrokiem duchowym. Mało tego, nie tylko widział leżącego Goliata u swoich stóp, ale powiedział: dziś Izrael, dzisiaj jeszcze mój lud nakarmi ciałami Filistynów ptaki, które tutaj latają. To już było bardzo wielkie stwierdzenie, kiedy widział te zwarte szeregi i tych ryczących tam podekscytowanych żołnierzy filistyńskich, którzy takiego wielkiego asa mieli, taki wielki atut. A Dawid to wszystko widział. Odnoszę to do naszej wiary. Zechciejmy operować w bardziej duchowy sposób tym, jak podchodzimy do pewnych spraw, żeby nas nie ograniczały okoliczności, żeby nas nie ograniczały jakieś możliwości małe, które mamy, ale byśmy w imieniu Pana Zastępów ogłaszali zwycięstwo nad problemami, nad chorobami, nad tymi poważnymi nowotworami, o które się dzisiaj modliliśmy, czy jest to śpiączka, cokolwiek, to wszystko to wierzę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ma moc być uzdrowione i zwycięstwo może być osiągnięte. Gdybyśmy szli dalej tym tropem, czas biegnie, to Dawid umiał się pięknie i dobrze wysławiać, mądrze. Widać w nim Bożą równowagę, widać w nim Boże zrównoważenie. Jak mówię, on nie był nigdzie w szkołach kształcony, to był prosty chłopak, ale on słyszał w domu, on słyszał u rodziców szacunek, on słyszał sposób, w jaki wypowiadają się, w jaki sposób mówią o Bogu, w jaki sposób mówią o sprawach duchowych. To wszystko przejmował. Nie tak jak ja, który będąc gdzieś najmłodszym, zawsze potrafiłem skryć się w kącie, a posłuchać, jak bracia z kolegami gdzieś tam brzydkie dowcipy opowiadali. Dopiero potem musieli mnie za ucho wyciągać gdzieś z kąta i powiedzieć: marsz mały, ty nie musisz tu być tam, gdzie starsi rozmawiają. W tamtym domu była sól, w tamtym domu było coś pięknego wypowiadane, skoro Dawid taką bojaźń, taką miłość, umiłowanie Boga i czystości miał w swoim sercu, że ktoś, dworzanin, który go spotkał, zaświadczył, jak mądrym i wymownym jest człowiekiem, że potrafi tak pięknie mówić. Poza tym, że oczywiście posiadał dar Boży w tym kierunku. A więc, kochani, jeżeli my w naszym życiu chrześcijańskim chcemy usługiwać i chcemy być namaszczonymi, chcemy być w dziedzinie wypowiadania się, ja chciałbym siebie do tego zachęcać i wielu z was, którzy może staniecie, czy już staliście w tym miejscu, czy nawet składając świadectwo komuś, abyśmy również w tym względzie mogli te cechy prezentować. Ale nade wszystko podstawą pięknego mówienia, podstawą mądrego mówienia jest postawa słuchania, przede wszystkim z uwagą. Kiedy umiemy słuchać tego, co Boże, kiedy umiemy słuchać Boga, Jego głosu, wtedy i wypowiedzieć to nie jest trudno, bo nawet napisane jest, że w owym dniu Duch Święty wam przypomni, o czym macie mówić, jak macie mówić, a wtedy nikt nie będzie w stanie sprostać temu, co nasze usta wypowiedzą. To nie jest kwestia techniki, to nie jest kwestia artykulacji głosu, to jest kwestia tego, czy ja mam co powiedzieć w imieniu Pana, czy nie mam. I to jest, myślę, warte, aby na tym nacisk położyć. Przykład Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, tak wiele czasu spędzał z Ojcem swoim na modlitwie, ale kiedy otwierał usta, kiedy mówił, kiedy przemawiał, to wierzę, że każdy był poruszony do głębi i treścią, i sposobem, i jakością, wszystkim, co tylko Pan Jezus wypowiadał, ludzie byli poruszeni. On znał język niebiański, umiał go przełożyć na język ziemski i w ten sposób wychodziło coś pięknego, o czym można mówić, że umie się dobrze, pięknie i mądrze wysławiać. Zachęcam do takiej postawy, zachęcam, aby tego szukać. Najpierw słuchać Pana, a potem pytać: Panie, pomóż mi to powiedzieć. Dawid był przystojny, był piękny, był urodziwym młodzieńcem. Oczywiście, ktoś by powiedział, takim go Pan stworzył. Oczywiście, że tak. Ale to wszystko czasami sprawia, że nie tylko ta uroda, nie tylko wygląd, nie tylko inne rzeczy mają znaczenie, bo to, że człowiek należy do Boga, to w jaki sposób się prezentuje, czy tak jak pastor mówił, nawet w jaki sposób kto umie na zewnątrz siebie zaprezentować w formie czy to ubioru, czy postawy, czy oddania szacunku dla innego, to wszystko sprawia, że można o tym człowieku powiedzieć takie pochlebne stwierdzenie jak o Dawidzie, że przystojny, że piękny, że urodziwy. Dla gry na harfie nie miało to może niewielkie znaczenie, bo on był do tego tam potrzebny, ale on jako człowiek cały został w ten sposób zaprezentowany. Nade wszystko, jak czytamy, Pan jest z nim. On był miły Bogu, według serca Bożego człowiek, który chodził z Panem, który modlił się, który wołał do Boga, który prosił Go, a który wiedział w każdym momencie swojego życia, że jest dzieckiem Bożym. Inne rzeczy, te, które wymieniłem, jedne bardzo duchowe, inne jak wygląd, może mniej, ale to wszystko sprawia, że żadna z tych rzeczy, ani talent, ani odwaga, ani determinacja, nic by nie miało sensu, gdyby Pan nie był z nami. Gdyby Bóg nam w tym wszystkim nie błogosławił, nie było to by nic warte. Dlatego ludzie będą może nie wprost, ale w jakichś okolicznościach będą pytać, czyim jesteś synem? Czyim jesteś synem? To niech nie mają żadnych wątpliwości, do kogo należymy. Bo chociaż Dawid był chłopcem na tamten czas, jak mówię, niewprawionym jeszcze może nawet w bojach, kiedy przed Saulem stawał, wtedy był jeszcze przed bitwą z Goliatem, ale kiedy już było po tym, kiedy już pokonał, Saul przestał patrzeć na niego jako chłopca, na jako zdolnego muzyka. I kiedy ten idzie z tą głową Goliata w ręku, to Saul mówi: czyim synem jest ten młody siłacz? Czyim synem jest ten młody siłacz? Ja wierzę, że on znał go już wcześniej, no bo jakaś niezgodność by była, skoro ja bym rozdział temu czytam, że on był, że on grał przed Saulem, chyba że już miał takie zaćmienie pamięci w owym czasie, ale później na nowo poznaje Dawida, z innej strony go poznaje i mówi, czym jest ten młody siłacz. A ten młody siłacz jeszcze przed chwilką dostał pucuwę od swojego najstarszego brata, bo mówi, a gdzieżeś zostawił tą garstkę owieczek? Znam, jaki ty jesteś krnobrny, znam ja upartość twego serca, mówi najstarszy w rodzinie. Dawid skulony i w takim chłopięcym zatrwożeniu mówi, a cóż ja takiego zrobiłem, przecież to są tylko słowa. Oczywiście, gdyby poprzestał na słowach, to byłyby tylko słowa. I starszy brat mógłby go potraktować jak za przeproszeniem smarkacza, który przyszedł i wtrąca się pomiędzy wojownikami w sprawy jego niedotyczące. Ale kiedy on dokonał tego, kiedy on okazał się tym, co mówił, to nie były już tylko słowa. Łatwo jest wypowiedzieć słowa, ale trudniej jest czegoś wartościowego i Bożego dokonać. A więc na to pytanie, kim jest, czyim jest synem, mógł śmiało powiedzieć, jest synem Jesego. Wszyscy to mogli potwierdzać i wiedzieli. Kiedy Jezus pyta faryzeuszy w swojej służbie, kiedy różne opinie na swój temat słyszał pośród uczonych i przeróżne wersje, spotkał kiedyś faryzeuszy, spotkał ich i mówi, słuchajcie, czyim synem waszym zdaniem jest Chrystus? Jak myślicie, czyim synem jest Chrystus? Podrapali się po swoich długich brodach, zaczęli je na palec nawijać, nerwowo szarpać i znaleźli się w jakimś zaułku. Bo czytali księgi, bo dedukowali z ksiąg, czytali to w każdy szabat, że Chrystus jest synem Dawida, że Chrystus jest potomkiem Dawida, bo tak mówili prorocy i oni mu mówią tak. Chrystus jest synem Dawida. Jezus Chrystus w swojej mądrości mówi, jakże to jest możliwe? Jakże to jest możliwe, skoro sam Dawid mówi, że tron Twój, o Boże, na wieki? A więc widzimy, że można mieć nawet wiedzę biblijną, że można mieć nawet poznanie Słowa, jeśli nie ma w tym Ducha, to ci faryzeusze na pytanie, kim jest Chrystus, nie byli w stanie odpowiedzieć. Ale ci prości ludzie, którzy mieli styczność z Jezusem, a którzy mieli, bo Pan był z nimi, którzy mieli bojaźń Bożą w sercach, oni bezbłędnie odpowiedzieli. Na początku był to Piotr, później Marta, czytamy też, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Ci ludzie, natchnieni Duchem Świętym, rozpoznali bezbłędnie, kim jest Chrystus. Duch Święty pyta dzisiaj, już na koniec powiem, czyim synem jesteś? I na to pytanie również powinniśmy umieć odpowiedzieć. Jeżeli odpowiadasz Synem Bożym, Córką Bożą, to zechciejmy wspólnie zrobić coś w swoim życiu, żeby te cechy Dawidowe były w nas bardziej widoczne. Synostwo zobowiązuje. Przynależność do Jezusa zobowiązuje. Jeżeli zatem odpowiadasz, nie wiem dokładnie, czyim synem jestem, no to podpowiem. Czas to zmienić. Czas to zmienić i przyjść do Jezusa Chrystusa jako do tego, który ma czas, ma łaskę, ma teraz czas, aby Ci poświęcić swoją osobę i zapewnić o swoim przebaczeniu, miłości i o tym, że chce usynowić. Kochani, myślę, że wystarczy słowa, wystarczy tego, co przedstawiłem, na to, aby zastanowić się nad swoim życiem, na to, aby przyjść przed oblicze Pana z taką modlitwą i powiedzieć z jednej strony przed Bogiem, Boże, jak to dobrze, że nazwałeś mnie swoim dzieckiem, że jestem Twoim synem, że mam przynależność niebiańską. Z drugiej strony w odpowiedzialności przed Bogiem powiemy, zrobię wszystko, żeby to, w co mnie wyposażyłeś, uczynić lepszym, żeby stawać się lepszym świadectwem, żywszym, bardziej błogosławionym. Powstańmy, kochani, na nogi, aby w społecznej modlitwie przyjść przed oblicze Pana. Na każde z tych myśli niech Duch Święty nam pokaże nasze zwycięstwa i sukcesy przed Panem, ale również to, czego nam nie dostaje, a nade wszystko, żeby inni o nas, bo my sami o sobie może byśmy mogli powiedzieć, przecież nic mi tu nie brakuje z tego, co ten brat mówił, ale tak naprawdę ile inni, będąc na zewnątrz, będąc dworzaninami tego świata, czy mogą powiedzieć, znam, spotkałem pewnego chrześcijanina i te wszystkie cechy wymieni po kolei, tak jak w przypadku Dawida. Niech nam Pan w tym dopomoże. W społecznej modlitwie przyjdźmy przed oblicze Pana.